Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Janiny Bąk zatytułowanej Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. Czyta Ewa Abart. Krzysiowi, który nauczył mnie, że bycie bliźniakiem to nie tylko urodziny tego samego dnia, a potem milion razy udowadniał, że to prawda. A ja studiowałam statystykę i wiem, że milion to dużo. Na początek, czy wiecie, że istnieje matematyczny wzór na dobre piwo? Jeden z najbardziej znanych statystyków na świecie wcale nie był człowiekiem akademikiem. Nie przychodził do roboty w piżamie, nie pisał w uczelnianej windzie markerem rozszerzenia liczby pi, a na śniadanie nie jadł kanapek z artykułami naukowymi zamiast sałaty. Być może trudno w to uwierzyć, ale jego życie było znacznie bardziej ekscytujące. Otóż ów człowiek zawodowo ważył piwo i to jedno z najlepszych piw na świecie, irlandzkiego Guinnessa. Nazywał się William S. Gossett, a oprócz doskonałego piwa zawdzięczamy mu też jeden z najpopularniejszych testów statystycznych, test T-studenta i pierwsze rozważania dotyczące istotności statystycznej. Cel tych badań był szczytny – opracowanie matematycznej metody, która gwarantowałaby, że absolutnie każde piwo opuszczające browar Guinness będzie tak samo dobre jak wzorcowe. Czyli to w sumie dokładnie to, czym zajmują się absolutnie wszyscy studenci w krajowych akademikach, z tym, że oni poszli raczej w zaawansowane badania empiryczne. Klawonie? Statystyka pozwala stworzyć matematyczny wzór na dobre piwo. Zresztą nie tylko. Również wzór na miłość. Skopek et al. 2010. A także, o czym pisze w rozdziale, czy da się zmierzyć szczęście linijką, na radość życia. I właśnie o tym jest ta książka. O tym, do czego właściwie przydaje nam się statystyka. I że do wszystkiego. Dlaczego wyniki badań są lepsze od obserwacji pani Hani spod piątki, która przecież od 30 lat siedzi w oknie i wie wszystko o życiu osiedla? Czy rację miał Kazimierz z Białej Podlaskiej, oburzony tym, że ta ankieta, o której przeczytał w gazecie, nadaje się tylko do kosza? Bo podobno przeprowadzono ją wśród bałaganiarzy, a jego nikt o zdanie nie pytał, mimo że od 1995 roku nie może znaleźć swojego chomika, który niefortunnie zawieruszył się wśród brudnych naczyń. Dlaczego twierdzimy, że palenie powoduje raka płuc, ale gdy babcia mówi, że podczas ataku halnego jej sernik, a w konsekwencji i ręce zawsze opadają, to Komitet Noblowski nie jest skłonny, by uznać, że jedno powoduje drugie? No więc w jaki sposób ustalić te związki przyczynowo-skutkowe? Dlaczego istnieją sytuacje, w których świat nauki nie rzuca jajkami w autorów badań, chociaż przebadali ledwie kilka osób? Czy to prawda, że wielkość próby badawczej nie ma znaczenia? Jak to możliwe, że przez wszystkie lata szkolne liczono nam średnią ocen i to było okej? Choć nasi rodzice niekoniecznie twierdzili, że okej, a jednak zawsze znajdzie się jakiś fanatyk, statystyk, który uważa, że kiedy jesteśmy z psem na spacerze, to statystycznie wcale nie mamy trzech nóg. Czy możemy ufać tym miłym naszemu sercu gazetowym nagłówkom, które donoszą: uprawiaj więcej seksu, a zarobisz więcej? Spoiler, nie, ale zawsze można próbować. W jaki sposób zweryfikować, czy odkrycia amerykańskich naukowców mają sens? Czy też wcale nie jest prawdą, że, jak donosi portal Fronda, omlet z pieczarkami zwalczy depresję? Nie można pominąć też innych, kluczowych dla rozwoju ludzkości zagadnień. Czy na imieniny lepiej kupić czekoladę czy kokainę? Skąd wiemy, że owca rozpoznałaby na ulicy Zenka Martyniuka? Czy wielkość penisa wpływa na rozwój gospodarczy kraju? To tylko kilka z wielu pytań, na które odpowiada ta książka. Nie czytajcie jej w kapciach, bo wam pospadają z wrażenia. Ilu osób potrzeba, by napisać jedną książkę? To nie jest podręcznik do statystyki. Nie ma więc potrzeby dzwonić do zakładu pogrzebowego, że halo, proszę przyjechać, zaraz umrę z nudów. Bo to książka o tym, że statystyka jest wspaniała. Lubię myśleć o tej dyscyplinie jak o takim pomelo naukowego świata. Mnie wiecznie zadziwia. Wielu onieśmiela. No bo dajcie spokój z tym pomelo. Przecież człowiek nigdy nie wie, czy to grejpfrut jest, czy pomarańcza, czy też owoc. Hehe. Nieudanego romansu cytrusa z arbuzem. sumie to nie wiadomo. No właśnie, to jest to, czego nauczyłam się po latach zapasów z tą dyscypliną. Że niczego nie można być pewnym. A najbardziej fascynujące w tym wszystkim jest to, że statystyka potrafi tę niepewność policzyć. Pozwala również oszacować matematyczny wzór na miłość. I w ogóle rozplata misterną sieć związków przyczynowo-skutkowych we wszystkim, co nas otacza. W życiu zawodowym pożeniłam statystykę z naukami społecznymi, głównie socjologią migracji i socjologią pracy. Daleko mi do wielkich matematyków wymyślających zmieniający świat wzory, często niedostępne dla zwykłych śmiertelników. Mój podziw dla takiej pracy jest nieskończony. Ale ja poszłam w trochę inną stronę. Tworzyłam modele pozwalające przewidzieć, kto w ciągu kolejnych kilku lat awansuje w strukturach danej organizacji. Pisałam równania, które miały wyłuskać wszelkie nierówności rządzące rynkiem pracy. Projektowałam eksperymenty, których celem było wyjaśnienie, dlaczego ludzie decydują się przyjąć propozycję jednego pracodawcy, a zrezygnować z innej. Pracowałam z liczbami, modelami i równaniami, którymi próbowałam objaśnić wszelkie zagadki społecznego świata. Wypełniałam puste pola wiedzy o człowieku, rozplatałam skomplikowane struktury ekonomii behawioralnej, a potem przychodziłam na zajęcie i student pytał mnie, czy da się oszacować, jakie jest prawdopodobieństwo, że w swoim życiu spotka w lesie dwa razy tego samego jeża. Oczywiście, że się da. Dajcie spokój, ta dyscyplina nie miałaby żadnego sensu, gdyby nie umiała dawać odpowiedzi na tak fundamentalne pytania. Albo szerzej, zaspokajać ludzkiej ciekawości. Jestem wdzięczna, że przez kilka lat mogłam towarzyszyć moim studentom w tych dociekaniach i związanej z nimi niepewności. Przecież nie oszukujmy się, to nie zawsze jest prosta dyscyplina. Mam jednak nadzieję, że zapamiętali z tych zajęć to, co chciałabym, byście i wy zapamiętali z tej książki. Że statystyka to nie tylko wzory, trudne definicje i dziwne znaczki, których nie sposób znaleźć na klawiaturze. I potem człowiek, kiedy pisze pracę magisterską, cały czas musi kopiować grecką betę z Wikipedii. Statystyka to wspaniałe narzędzie do odpowiadania na wszelkie pytania dotyczące otaczającego nas świata, na przykład, choć nie tylko, na te dotyczące jeży. Jest to też dyscyplina dość smutna, w tym sensie, że gdyby była psem, to najpewniej takim łaciatym kundelkiem o wielkości konia, którego wszyscy się boją, a który po prostu bardzo chce być kochany. Nie no, serio, nie bójcie się, po prostu spróbujcie go oswoić. Myślę, że to, co jest najtrudniejsze w uczeniu się statystyki, to głębokie przekonanie wielu ludzi, że kompletnie się do tego nie nadają. Najczęściej dlatego, że ktoś im kiedyś powiedział, że nie dadzą rady, że się tego nigdy nie nauczą, że to nie dla nich. Lubię powtarzać, że nie ma głąbów matematycznych, są tylko źli nauczyciele. Że każdy może się nauczyć poprawnego wnioskowania i mentalnie poprzytulać się z dowolnym modelem regresji. Jeśli w jakiejś szufladce w głowie trzymacie kartkę, na której ktoś kiedyś napisał wam humanistyczny umysł, głąb matematyczny, liczbowy analfabeta, to jest to najlepszy moment, by ją zgnieść i rzucić na pożarcie kotom. Kto nie ma kota w domu, może ją wyrzucić do śmieci, byle do segregowanych. Gdy będziecie czytać tę książkę i nieśmiało pluskać się w jeziorku metodologicznych pojęć i sadzawce metody naukowej, to chciałabym, byście myśleli sobie o dzieciach. Popatrzcie na to w ten sposób. Nikt nie śmieje się z niemowlaków, że nie potrafią mówić, a jeśli tak, to tylko za ich plecami i na tyle cicho, żeby nie słyszały. Jest dla nas naturalne, że to umiejętność, której dopiero muszą się nauczyć. Jeszcze trochę poczekać i poćwiczyć. Tak samo jest ze statystyką. Jednak tu przy pierwszych trudnościach natychmiast stwierdzamy, że dość tych matematycznych upokorzeń. Oto najwyższy czas zamknąć się w piwnicy u rodziców i do końca życia wycinać anonimy z literek z gazety z prostym, acz wyrazistym przesłaniem. Precz z liczbami! Mam w sobie dużo miłości do liczb, statystyki i metodologii. I to się wspaniale składa, bo gdyby nie miłość, nie byłoby tej książki. Dziękuję za to, że powstała trzem mężczyznom, którzy wierzyli we mnie bardziej niż ja sama. Mojemu mężowi, najdoskonalszemu współczynnikowi we wszelkich moich życiowych równaniach. Jest bozonem Higgsa, mojego wszechświata. Bez niego nie byłoby niczego. Maćkowi Maxellonowi. Bo choć wedle umowy miał być taką moją redaktorską mamą kwoką, to na końcu procesu więcej jednak było w tym wszystkim przyjaźni i nieskończonych pokładów cierpliwości. Na przykład wtedy, gdy zapytał mnie, kiedy w końcu napiszę rozdział, a ja musiałam mu powiedzieć, że chwilowo nie mogę, bo niosę przez miasto wiklinowego kangura i bardzo jest nieporęczny. I Maciek mnie nie zabił, a mógł. Piotrowi Buckiemu, który jest człowiekiem o tak pięknym umyśle i pluszowym sercu, że każda rozmowa z nim była jednocześnie jak naturalna tabletka uspokajająca na niepewność lub, gdy była odwrotna potrzeba, jak mocne intelektualne espresso. Z tym, że bez cierpkiego posmaku. Sama słodycz. Dziękuję prawdopodobieństwu, które nas sobie przytrafiło. Gdyby nie oni, nie powstałaby ta książka. A gdyby nie powstała, to nie miałabym możliwości przekonania was, że to brzydkie kaczątko wśród dyscyplin naukowych jest warte uwagi. Dla większości ludzi statystyka to taki brzydki, smutny chłopak w odziedziczonych po dziadku sztruksowych spodniach, który przyszedł na potańcówkę, bo matka mu obiecała 3 złote i czupa czupsa, jeśli pójdzie. No bo w końcu kiedyś musi wyprać tę jego pościel z Supermanem. I on przywdział te sztruksy, marynarkę z łatami na łokciach i jeszcze, by dodać całości nonszalancji, t-shirt z napisem FBI. Female Body Inspector, którego znaczenia nie rozumie, bo w jego wsi, nieprzerwanie od 1772 roku, uczą rosyjskiego. Pożegnał czule swoją dziewczynę, co ją sobie jakiś czas temu wyciął z kartonu po mleku, żeby rodzina przestała się czepiać, skąpał się w delikatnej chmurze Hugo Bossa, kupionego od Luja spod bloku za konia i słoik kapuśniaku matki, i poszedł na tę potańcówkę, a potem 8 godzin stał samotnie pod ścianą. Nikt z nim nie chciał zatańczyć, nikt porozmawiać. Królem balu też nie został. Więc jeśli statystyka jest tym biednym chłopcem w sztruksach na wiejskiej potańcówce, to chciałabym, by ta książka pełniła funkcję opisu na Tinderze. Ale wiecie, takiego, który zwala z nóg i sprawia, że w pierwszej wiadomości pytacie: cześć, czy masz czas wieczorem i ile dzieci mogę ci urodzić? I nie, książka też nie odpisuje na takie wiadomości, ale nauczy was przynajmniej te swoje dzieci liczyć.